Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będą ćwiczenia z interpretacji.
Cześć kochane słuchaczki, cześć kochani słuchacze. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w kolejnym odcinku naszego podcastu Już Tłumaczę. Na początek przypomnę Wam, że uprzejmie prosimy o oceny w serwisie Spotify. Jeśli podobają Wam się nasze odcinki, będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie nam 5 gwiazdek. Dzięki temu będziemy mogły trafiać do innych osób, które potencjalnie chciałyby nas słuchać i trafiać ze swoim przekazem dalej i szerzej. Byłoby nam bardzo miło, gdybyście w ten sposób nas wsparli i wsparły. A dzisiaj ćwiczenia z interpretacji. Może ja tutaj podzielę się alternatywnym tytułem, który wymyśliłam. A więc mój tytuł, który ja zaproponowałam, brzmiał Duchy, dziadersy i klozety, ale Ela wymyśliła o wiele ładniejszy i zgrabniejszy tytuł, a mianowicie ćwiczenia z interpretacji. Chociaż muszę powiedzieć, tak sobie myślę, że każde nasze spotkanie tutaj przed mikrofonem takim ćwiczeniem trochę jest. Ćwiczymy się w tym stale. Co ty byś powiedziała, Ela?
To prawda i myślę, że twój tytuł też jest bardzo ciekawy, bo już na początku zdradza, że dzisiaj będziemy mówić o trzech powieściach, które są bardzo różne i mają dosyć takie nietypowe tematy i nietypowych bohaterów.
To prawda. No, dlatego tak dosyć prosto próbowałam połączyć to jakimś takim dziwnym, w jakiś taki dziwny sposób, ale twoje ćwiczenia z interpretacji bardziej mi się podobają. Tak, to prawda. Dzisiaj są aż trzy książki, znowu bardzo różne. Próbowałam je sobie też przed chwilą połączyć okładkami, bo też są bardzo ładnie wydane, ale dzisiaj oczywiście, tak jak zwykle, głównie będziemy zajmować się tym, co w środku i postanowiłyśmy przed chwilą, że to Ela zacznie, prawda Ela?
Tak, ja zacznę od jednej z tych powieści, którą przysłało nam wydawnictwo poznańskie, za co bardzo mu dziękujemy, a jest to książka Bernardine Evaristo, Mr. Loverman w znakomitym przekładzie Agisano. Tutaj może na samym początku już powiem, żeby potem mi nie wypadło z głowy, że możecie sobie też posłuchać, do czego bardzo zachęcamy, odcinka podcastu Zamorskiego, w którym udział bierze tłumaczka Agisano. I podcast Zamorski ma też patronat nad tą książką, więc z tego odcinka na pewno wiele, wiele się dowiecie, bo to są prawdziwi specjaliści od tej literatury.
Tak, jeśli będą o tym pamiętać, to podlinkuję Wam oczywiście podcast Zamorski w opisie odcinka.
No to przechodzimy do tej interpretacji, bo muszę zacząć chyba od tego, że...
To chyba jest ważny disclaimer teraz, prawda?
Tak, to jest ważne, bo ja czytałam tę książkę tak jakby podwójnie, albo potrójnie nawet.
O, to ciekawe.
Już tłumaczę, o co mi chodzi. Więc jako czytelniczce nie do końca mi się spodobała ta książka. To znaczy oceniłam ją chyba na 3 gwiazdki i tak myślę, że mniej więcej w tych granicach może 3,5. Tak bym ją oceniła właśnie tak czysto, jeśli chodzi o taką przyjemność najzwyklejszą z lektury. Ale kiedy ją czytałam jako literaturoznawczyni i kiedy ją czytałam jako tłumaczka, to cały czas byłam pobudzona do myślenia i właśnie do interpretowania i do chłonięcia tych różnych decyzji translatorskich, które tutaj zostały zastosowane, które się musiały pojawić i musiały zostać podjęte. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa i bardzo wartościowa też książka i właśnie chciałabym chyba podejść do niej może pod troszeczkę innym kątem niż zwykle, bo zwykle zachwycam się po prostu wszystkim, najczęściej w tych książkach, o których tutaj sobie rozmawiamy, a dzisiaj chciałam się skupić właśnie na tych wątkach, które w tym akurat wypadku do mnie przemówiły.
To jest bardzo ważne i ciekawe też, co przed chwilą powiedziałaś o tej takiej twojej trójnaturze, która się pojawiła. I to też jest bardzo ciekawe, że to niekoniecznie musi się wykluczać, prawda? To, co powiedziałaś przed chwilą, że książka może jako czytelniczki do ciebie nie przemówiła albo cię nie zachwyciła, ale potrafisz dostrzec jej inne walory. Z drugiej strony to też działa właśnie w drugą stronę, prawda? Mm-hmm. Czasem też polecamy książki, które totalnie nas jakoś oczarowały, ale w których dostrzegamy też jakieś, nie wiem, wady, może to za duże słowo, ale jakieś na przykład braki, albo jakieś takie elementy, które niekoniecznie nam odpowiadały, na przykład pod kątem translatorskim, czasami książka na przykład nas olśniewa, ale jakby tłumaczenie nie jest najwyższych lotów, więc dobrze jest też spojrzeć tak wielowymiarowo na książkę, nie tak, że tylko jest zachwyt, ale też coś więcej się tutaj może pojawić i pod różnymi kątami na książkę można spojrzeć.
Tak jest. Dobra, to teraz może kilka słów o tym, o czym właściwie jest Mr. Loverman. To jest historia przede wszystkim głównego bohatera i narratora tej powieści, czyli Barry'ego Walkera, który pochodzi z Karaibów, konkretnie z Antigui, ale od wielu, wielu lat mieszka w Londynie ze swoją żoną Carmel. Ma już 74 lata, więc jest w słusznym wieku, kiedy opowiada nam swoją historię. I co jest chyba też najważniejszą tutaj osią tej opowieści, niedaleko niego mieszka jego partner, kochanek, z którym są właściwie od czasów wczesnej młodości i swoją miłość muszą ukrywać przed całym światem, przede wszystkim przed najbliższymi.
Społecznością.
Społecznością, tak. No, ze względu też na tą społeczność, w której się wychowali, na czasy, w których się wychowali, na to, że wtedy bycie osobą homoseksualną było traktowane bardzo, bardzo negatywnie, więc całe to jego życie, większość tego długiego już życia płynęła właśnie pod znakiem ukrywania się, jakiegoś zaprzeczania swojej naturze. No i tutaj w ciągu tych kilkunastu dni, na przestrzeni których rozgrywa się akcja, dochodzi do wielu dramatycznych wydarzeń i oczywiście można sobie już teraz odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę ta historia się toczy, no ale myślę, że nie będę wchodzić w szczegóły, żeby też trochę tych niespodzianek zostawić przed wami.
Tutaj już zaraz na początku powiedziałaś nam właśnie o głównym bohaterze i jednocześnie narratorze i wiem, że to ma znaczenie, to jaki jest ten główny bohater i w związku z tym, jaki jest narrator i co to robi z czytelnikiem podczas czytania i co nam to mówi o całym świecie przedstawionym, co też jak, czy to właśnie, czy to ukrywanie się, o którym mówiłaś, czy jakby zaprzeczanie własnej naturze, które musiało mieć w pewien sposób miejsce, wpłynęło na jego osobowość i też na to, jak mówi i się kreuje przed tymi, którym opowiada swoją historię, czy mogłabyś to trochę rozwinąć, właśnie ten aspekt tej narracji?
Tak, myślę, że wiele rzeczy tutaj ma wpływ na osobowość i poglądy narratora, ale też na jego język, to myślę, że do tego to sobie za chwilę przejdziemy, kiedy będę mówiła trochę więcej o tłumaczeniu, ale właśnie wspomniałaś o tej osobowości, o tym, jakim on jest bohaterem. Widziałam wiele recenzji, w których osoby pisały, że mimo, że Barry jest złośliwy, mimo, że jest seksistą, albo właśnie bardzo tak surowo i krytycznie ocenia osobę w swoim otoczeniu, to nie sposób go nie lubić. Otóż ja go nie lubiłam bardzo. Więc słuchajcie, da się go nie lubić, naprawdę.
Pozwólcie
sobie na to, można czasami nie lubić głównego bohatera, ale właśnie to jest dla mnie niesamowite właśnie w książkach, które są umiejętnie napisane, że naprawdę mogłam go nie lubić. Mógł mnie irytować przez całą książkę. To nie jest tak, że przyzwyczaiłam się do tego, jakie on poglądy wygłasza, jak traktuje swoją żonę, albo co mówi o swoich córkach.
To od początku było dla ciebie nieakceptowalne.
Było nieakceptowalne i nie przyzwyczaiłam się do tego. To nie było tak, że w połowie książki uznałam, że to jednak jest uroczy staruszek i ma swoje dziwactwa wprawdzie, ale bardzo go lubię, więc nie. No ale właśnie takie postaci, myślę, też są dla nas taką okazją, żeby rozwinąć swoją empatię, poczuć, jakoś współodczuwać z osobą, która właśnie nas drażni, z którą się w wielu, wielu sprawach nie zgadzamy i to w sprawach dosyć fundamentalnych, takich jak właśnie na przykład traktowanie kobiet, czy rola kobiet, czy to w społeczeństwie, czy
w
rodzinie.
I wykorzystywanie jakoś tego, tak?
Wykorzystywanie tego dla własnych celów. Więc to było coś, co stale mi przeszkadzało, ale to nie przeszkadzało mi z kolei w współodczuwaniu z tym bohaterem i w rozumieniu dosyć dogłębnie, myślę, co wpłynęło na jego zachowanie, co go ukształtowało, jakim obciążeniem dla niego było życie w homofobicznym świecie, czego doświadczał, jakie traumy w sobie nosił. Zrozumienie tego, że czasami myślę, ta jego postawa mogła być jakimś takim mechanizmem obronnym, może
ja obudował się. Ja sobie to wyobrażam tak, właśnie zrzucanie jakby tego ciężaru, albo przerzucanie go też na innych,
tak,
w pewien
sposób. Z jednej strony to, z drugiej strony trochę takie obudowanie się w jakąś taką zbroję właśnie sarkazmu i takiego trochę przekonania o własnej wyższości.
Jakby mnie, tak ja wam.
Tak, z jednej strony to, a z drugiej strony takie przekonanie o własnej wyższości, o tym, że bardzo dużo osiągnął, ponieważ są osoby, które chcą go umniejszać i które na pewno na przestrzeni tego życia wielokrotnie próbowały to zrobić, więc no myślę, że to jest wspaniała postać. Bernardine Evaristo stworzyła naprawdę wspaniałą postać, w której bardzo wiele się spotyka, bardzo wiele okoliczności, bardzo wiele cech i też dla nas czytelników i czytelniczek, myślę, bardzo wiele emocji spotyka się, kiedy my się spotykamy z Barrym Walkerem.
No dobra, to już mamy tego głównego bohatera, ale mnie właśnie interesowałaby ta żona i te kobiety, które tutaj są przedstawione. Mamy tutaj swego rodzaju, tak jak już nam zarysowałaś, trójkąt głównego bohatera i jego kochanka i żonę i to ukrywanie się, ta cała szarada i wszystko to, co się z tym wiąże. No ale czy tutaj w ogóle ktoś poza tym głównym narratorem dochodzi do głosu? Zmienia się jakoś perspektywa, co z kolei wytrąca na przykład czytelnika z równowagi? Albo tylko i wyłącznie poznajemy ten jeden punkt widzenia?
Są tutaj bardzo krótkie fragmenty takiego rodzaju, pewnego rodzaju interludia, w których właśnie dochodzi do głosu Carmel, żona głównego bohatera. I one też są ciekawe, bo są pisane przez ty, więc to jest, można znowu interpretować jako taki, nie wiem, dialog wewnętrzny być może, jakiś trochę taki strumień świadomości.
Ale ty, który ona prowadzi do
ty,
siebie.
Ty, Carmel, siedzisz, Carmel, myślisz i tak dalej, więc właśnie to albo ktoś, kto przygląda jej się z zewnątrz, jakaś wszystko wiedząca istota, albo właśnie trochę tak jak taki, dla mnie kojarzyło mi się to z takim monologiem wewnętrznym, kiedy my tak siadamy i zastanawiamy się nad swoim życiem i próbujemy spojrzeć na siebie z zewnątrz, no i to jest właśnie ten taki moment, gdzie człowiek pyta, co ty właściwie robisz ze swoim życiem i tego typu zdania mogą paść i szczerze mówiąc to były w ogóle moje ulubione fragmenty w tej książce, bo postać Carmel w nich została moim zdaniem zarysowana świetnie, a to są naprawdę krótkie fragmenty i wcale nieliczne, więc to jest też tutaj ogromny talent autorki, żeby na chwilę wyrwać nas z tej głównej narracji, na chwilę nam pokazać coś innego i na tej niedużej liczbie stron zbudować wiarygodny i pełny portret bohaterki. I chciałaś coś powiedzieć? Zgłaszasz się swoją nieistniejącą chorągiewką?
Tak, chorągiewki ciągle nie ma. Znaczy, tak sobie po prostu pomyślałam, bo mówiłaś wcześniej właśnie o naszym głównym bohaterze, który jest bardzo egoistyczny i bardzo egocentryczny i zajmuje bardzo dużo przestrzeni. I właśnie no to, że z kolei jego żona ma tej przestrzeni niewiele, a jednak potrafi, jest to tak napisane, że potrafi zwrócić na siebie uwagę i na chwilę przypomnieć nam, hej, ten egocentryczny koleś, który cały czas do nas przemawia, nie jest jedyną wersją, nie jest jedyną perspektywą w tej historii.
Tak, cieszę się, że powiedziałaś o perspektywie, bo to jest dla mnie kolejne ćwiczenie z interpretacji, które tutaj można sobie wykonać, bo no właśnie, wszystkie postaci, poza tymi krótkimi interludiami, o których wspominałam, są opisane z perspektywy głównego bohatera, więc i ta żona, i te córki, i różne poboczne, dziwne czasami osobistości, które się tutaj przewijają po tych stronach, są przedstawione właśnie z jego punktu widzenia. I dlatego można odnieść wrażenie, że są trochę przerysowane, trochę karykaturalne, trochę właśnie córki na przykład infantylne, czy zachowujące się nieracjonalnie, czy właśnie pokazane tylko z jakiejś jednej strony, bez pogłębiania, bez dociekania. No i myślę, że to jest coś, co bardzo trudno zrobić, jeśli chodzi o bycie pisarzem czy pisarką, czyli stworzyć postacie, wymyślić sobie postacie, które będą w jakiś sposób prawdziwe, będą się kierowały swoimi własnymi racjami, będą miały swoją osobowość. Tak sobie wyobrażam, że tak to funkcjonuje w umyśle pisarki, a następnie pokazać je tak, żeby wyglądały trochę płasko, żeby mimo tej całej swojej pełni przedstawić je właśnie z cudzego punktu widzenia, więc nieobiektywnie przez tego wszechwiedzącego narratora, który mógłby wniknąć i pokazać właśnie
tę
złożoność i co tam się dzieje w środku i dlaczego, tak? Tylko właśnie powstrzymać się przed tym i zostawić to wszystko właśnie do odgadnięcia czytelnikom i czytelniczkom. I macie tutaj taki obraz tych kobiet, tych ludzi i teraz sobie to spróbujcie zinterpretować, jakoś odsunąć ten filtr, czy zeskrobać tę warstwę filtru Barego, przez którą zostały przepuszczone te osoby.
Którą my też zostajemy wpuszczeni do tej książki.
Dokładnie. Tak? I zastanówcie się, jakie one są naprawdę, a może właśnie takie. No i to jest coś takiego też, co w tej książce jest ciekawe, czyli postaci, które są właśnie płaskie, dlatego, że są pełne, a może są pełne, bo są płaskie, nie wiem.
No dobra, a co z językiem? Bo jak już zaczęłaś od tej trójwarstwowości, to chyba to jest dobry moment, by właśnie przejść do tej trzeciej warstwy, czyli warstwy tłumaczeniowej.
Tak, jak najbardziej. Tutaj na początku tej konkretnej wypowiedzi muszę jak zwykle polecić posłowie tłumaczki. To jest coś, co zawsze wam polecamy i co jest w ogóle wspaniałe. Tutaj jest taki krótki tekst napisany przez Agezano, który nosi świetny tytuł Preparowanie języka i myślę, że to jest właśnie coś, czym musiała się zająć i czym my, tłumacze i tłumaczki, często musimy się zajmować, kiedy właśnie stajemy przed takim wyzwaniem jak tutaj, no bo Barry mówi językiem, który częściowo składa się z patua, częściowo ma jakieś karaibskie naleciałości. Z drugiej strony on też świetnie sobie radzi z taką standardową angielszczyzną. Jest osobą, która przez całe życie się kształciła w wielu kierunkach, które jakieś zbierała różnego rodzaju wiedzę i umiejętności i która się tym szczyci, więc ten język...
I z którą to wiedzą i umiejętnościami jakieś słownictwo, tak?
Tak, tak, okay. Oczywiście. Więc ten język jest bardzo charakterystyczny i myślę sobie, że bardzo taki jednostkowy, taki unikalny dla niego. No więc tutaj trzeba było coś w polszczyźnie zrobić, żeby z jednej strony pokazać właśnie język pochodzący częściowo z Karaibów, częściowo język właśnie tego konkretnego człowieka, no bo też każdy z nas przecież mówi inaczej. No i to właśnie jest jedyna opcja, spreparować coś, bo w polszczyźnie po prostu nie dysponujemy takimi odmianami języka, które byłyby w stanie sprostać
tym wszystkim warstwom.
Tak. Mhm. I trzeba z różnych źródeł, z różnych elementów czerpać, żeby ten język jakoś stworzyć. No i Agezano pisze tutaj w posłowiu o tym, jakie decyzje podejmowała i jak to robiła. No i tak też, jak zauważa, wcale tego posłowia nie trzeba czytać, żeby się zorientować, jak ten język działa, o co chodzi. Ta powieść i jej treść mówi sama za siebie, ale też takie trochę zaplecze tłumackie jest bardzo ciekawe, więc ja mimo wszystko zachęcam, żeby do tego posłowia zajrzeć. No i żeby się trochę właśnie pozatrzymywać, pozastanawiać i pozachwycać tymi rozwiązaniami w trakcie i żeby w ogóle to był może taki pretekst do namysłu nad językiem i nad różnymi językami i nad tym, co w polszczyźnie się da zrobić, co z polszczyzną się da zrobić, żeby ona też no, była w stanie sprostać tego rodzaju wyzwaniom i żeby nie była tylko jedną taką naszą wyuczoną, standardową, niezmienną polszczyzną słownikową i tylko taką jednolitą, jak jakiś monolit.
Jakąś zamkniętą.
No właśnie, więc myślę, że to też jest wspaniała rzecz, którą mogą zrobić tłumacze i tłumaczki, czyli tę polszczyznę słownikową trochę tak rozłupać młotem.
To jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś o rozłupywaniu młotem. Tej różnego rodzaju metafory barwne nam się pojawiają, ale ja chciałam wrócić do tak krótko i sobie trochę przepracować na głos to, co powiedziałaś o języku jednostki, o języku społeczności, bo tak jak powiedziałaś, rzeczywiście jest tu jakaś konkretna społeczność, jakieś konkretne pochodzenie, jakieś konkretne wpływy różnego rodzaju, które są takimi siłami oddziaływującymi na język, ale przede wszystkim mamy tutaj tego tytułowego Mr. Lovermana, prawda? Tego narratora, który jak już sobie szeroko nam opowiedziałaś, jest osobowością, jest bardzo silną postacią, jest osobą o bardzo konkretnych zachowaniach, która siłą rzeczy, no skoro jest taka wyrazista, mówi też jakby tak od siebie i ma swój własny język, więc nie tylko ten wymiar społeczny, kulturowy, historyczny, ale też przede wszystkim język jako coś, co identyfikuje, co jest kolejnym wyróżnikiem
tak,
postaci, człowieka. Mhm. Tak. Bardzo ciekawe.
No więc podsumowując, chyba, że jeszcze masz jakieś pytanie
nie,
do mnie.
Nie, chyba nie, ale może jeszcze chcesz coś powiedzieć, może coś ci przyszło jeszcze do głowy.
Nie, chciałam tylko podsumować, że im dłużej mówię o tej książce i to właśnie tak dla mnie wygląda zawsze, kiedy się biorę za interpretowanie i za takie trochę podejście no właśnie literaturoznawcze, ale w ogóle myślę, że nie trzeba wcale być literaturoznawcą czy literaturoznawczynią, żeby to zrobić, ale kiedy właśnie zagłębiam się w takie rozważania, dlaczego to zostało tak napisane, dlaczego mnie to zirytowało, że ta postać jest taka, albo dlaczego irytuje mnie tamten element w tej książce, to im bardziej o tym myślę, to tym bardziej ta książka mi się podoba, nawet kiedy początkowo nie byłam zachwycona, więc dlatego uznałam, że jak najbardziej z czystym sumieniem mogę wam ją dzisiaj polecić. Zwłaszcza, że widzę, że wiele osób też po prostu najzwyczajniej w świecie czerpie dużą przyjemność z lektury, więc nie wahajcie się, nie obawiajcie się, czytajcie i dajcie znać, jak wam się podobało.
I czy lubicie głównego bohatera, czy nie? To była pierwsza część naszych ćwiczeń z interpretacji. Jak się możecie domyślić, w moim tytule było duchy, dziadersy i klozety, więc to były dziadersy w takim dużym uproszczeniu, a ja mam duchy. Słuchajcie, ja mam powieść o duchach. Idealną na listopad, wydaje mi się. To jest książka Louise Erdrich, The Sentence. To jest książka, którą czytałam w języku angielskim. I układam sobie teraz wszystko w głowie, żeby wam to jakoś opowiedzieć, a jak wiecie, moje myśli lubią galopować do przodu i czasem się gubię. Ale może zaczniemy w ogóle od Louise Erdrich, która jest niesamowicie rozpisującą się pisarką. Ona już prawie 30 książek napisała, więc naprawdę bardzo prężnie działa jako pisarka, poetka, działaczka literacka. Jest taką naprawdę bardzo ważną osobowością na rynku amerykańskim, a po polsku właściwie nie jest zbyt znana. Jej przełomowa książka Love Medicine, czyli Lekarstwo na Miłość, tak chyba jest polski tytuł, brzmi, ukazała się w 1984, więc ona już sobie dawno, dawno te szlaki przetarła, zadebiutowała bardzo mocno, bardzo silnie, bardzo takim indywidualnym głosem. Ta książka po polsku potem ukazała się 10 lat później, więc z dużym takim opóźnieniem w 1994 albo 5 jakoś tak. I potem jeszcze jedna jej książka wyszła na początku lat 2000, ale też jakoś nie bez echa to jakoś przeszło i ona generalnie jakoś tak nie zagrzała mi na polskim rynku książki, a ja chciałabym, żeby to się zmieniło i to jest w ogóle moja pierwsza Louise Erdrich, a ja już jestem zakochana w tym, jak ona pisze. I to w ogóle jest, wydaje mi się, że świetna książka w ogóle, żeby na wiele sytuacji to jest świetna książka. Po pierwsze, to jest książka, która będzie pasować wszystkim mood readerom, czyli wszystkim osobom, które lubią czytać książki, które dzieją się w odpowiednim momencie w roku, ponieważ książka dzieje się od listopada do listopada, moment idealny, można sobie w listopadzie ją zacząć czytać i poczuć tego listopadowego ducha.
Tylko musicie skończyć albo w listopadzie, albo dopiero za rok.
Nie, w listopadzie. No więc właśnie, jedna kwestia to mood readerzy, druga kwestia to są osoby, które lubią czytać książki o książkach, bo to jest książka o książkach, słuchajcie, i nie tylko o duchach. Może tutaj też posłużę się tym, co zrobiła Ela, czyli wykorzystam ten trójpodział, który wprowadziła, tylko zrobię to na dwupodział, bo nie ma tłumaczenia. I zacznę od takiej czystej przyjemności czytelniczej, której ta książka dostarcza, bo Czyta się tę książkę świetnie. Mamy tutaj również pierwszoosobową narrację. Naszą główną bohaterką jest Tuki, bardzo barwna postać, która pracuje w księgarni. W ogóle ta księgarnia to jest rzeczywiste miejsce, to jest księgarnia Louise Erdrich. To jest księgarnia, którą Louise Erdrich prowadzi, więc to jest prawdziwe miejsce, które zostało wypełnione fikcyjnymi postaciami. Więc mamy tutaj główną bohaterkę, księgarkę, którą nawiedza duch zmarłej klientki. Więc odniesień książkowych, jak się możecie domyślić, jest tutaj całe mnóstwo. Z tyłu w ogóle w tej książce jest cała lista książek z podziałem na takim bardzo nieoczywistym podziałem. Najlepsze krótkie powieści, najlepsze do czytania w czasie pandemii i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj też bardzo ważna część tej listy, bo jest to książka, która bardzo blisko jest życia rdzennych Amerykanów. Główna bohaterka jest rdzenną Amerykanką. Ta księgarnia, którą prowadzi Louise Erdrich, to jest taka księgarnia, która jest takim centrum kulturowym w Minneapolis, gdzie po prostu toczy się życie rdzennych Amerykanów, gdzie odbywają się spotkania autorskie, gdzie promowana jest kultura, gdzie można znaleźć książki pisane przez rdzennych Amerykanów, więc to jest bardzo taka ważna część tej powieści. No więc...
Ale chwileczkę, bo ja mam pytanie do ciebie.
Słucham.
No bo powiedziałaś, że to jest książka o duchach, ale z tej twojej późniejszej opowieści to wynika, że to raczej jest taka przytulna milusia książka o innych książkach i o czytaniu, jak księgarni, więc jak to jest właściwie?
Ja myślałam, że to będzie taka książka, ale to w sumie nie jest taka książka. Znaczy na początku trochę tak jest, ale okazuje się, że to jest książka o czymś więcej niż tylko o tym duchu, który jest jak najbardziej prawdziwy i jak najbardziej nawiedza te księgarnie. Ale okazuje się, że tych duchów tu jest więcej i tutaj właśnie wkracza nam ten drugi poziom, który sobie wybrałyśmy na dzisiaj, czyli ten poziom jakiś taki interpretacyjny i szukanie jakichś dalszych możliwości odczytu tej książki, więc tak jak już powiedziałam, to jest po prostu bardzo taka fajnie napisana z humorem książka, która jednak okazuje się dotyka bardzo trudnych tematów. Nie bez znaczenia jest ten rok, w którym zamknięta jest ta książka. To jest przełom lat 2019-2020, więc tutaj w tej książce pojawia się pandemia, tutaj w tej książce pojawia się morderstwo George'a Floyda, tutaj w tej książce pojawiają się różne inne wynikające z tego napięcia i trudy, z którymi główna bohaterka musi sobie poradzić, które no, wywołują duchy przeszłości przez te właśnie traumatyczne wydarzenia tego roku 2020. Wracają do niej wspomnienia z dzieciństwa, z przeszłości, więc te duchy nie są tylko tymi dosłownymi duchami zmarłej klientki, która nawiedza księgarnię, ale to są też właśnie takie duchy niewyjaśnionych spraw w małżeństwie. To są duchy nierozliczonej relacji, którą główna bohaterka miała z własną matką, które wpływają na relacje, które ma z własną przybraną córką i tego, że ona sobie nie potrafi poradzić właśnie w tej relacji matka-córka i ciągle nawala w tej relacji i jak uczy się tego, jak można się komunikować, jak można o siebie dbać nawzajem. To są takie rzeczy, których uczymy się razem z naszą główną bohaterką. No i tych tematów to jest bardzo dużo i w miarę jak idziemy coraz głębiej w tej książce, to robi się coraz poważniej, więc wydaje mi się, że to jest taka bardzo cenna umiejętność, bo to jest połączenie dobrego, przystępnego pisarstwa i przemycenia przy tym jakiejś takiej trudniejszej prawdy o życiu, o tym, że nie zawsze wszystko jest takie łatwe i proste. Tutaj jednym z takich bardziej poruszających dla mnie wątków był fakt, że mąż Tuki, Pollux, w ogóle świetna postać, był policjantem. On również jest rdzennym Amerykaninem i był policjantem. Tuki ma za sobą przestępczą przeszłość. Pollux jest policjantem, który aresztował Tuki, więc taka bardzo trudna relacja, którą oni mieli, a której nie przepracowali, a którą zaczynają przepracowywać właśnie w obliczu strajków i protestów, które wybuchły po zamordowaniu George'a Floyda, kiedy to zdajemy sobie sprawę, że w naszej rodzinie jest osoba z mniejszości, jest osoba, która należy do jakiejś prześladowanej grupy, która jednocześnie ma swój udział w jakimś opresyjnym systemie, albo miała. I czego nie omówiliśmy, i co wpływa na naszą relację, i co wpływa na jakieś pojęcie miłości, które sobie wypracowaliśmy, a co było do tej pory jakoś ignorowane. I to był taki bardzo trudny dla mnie fragment, bardzo też pięknie przepracowany. Tutaj też głównie mamy tą narrację Tuki, tak samo podobnie jak u ciebie mamy główną bohaterkę, mm-hmm. która nas oczarowywuje językiem i książkami, bo na tym zna się najlepiej. Ta magia języka i tych różnych cytatów, które można sobie tu wyszukiwać, to jest taka wartość dodana w tej książce. Ale czasami bardzo krótko zaglądamy sobie do głowy Poluksa z takiej wszechwiedzącej perspektywy i to jest bardzo ciekawe, że na chwilę Pollux staje się tą postacią, która zaczyna się zastanawiać właśnie, kim on jest i co uczyniła z nim jego przeszłość i jak on próbuje to, może odpokutować to jest za duże słowo, ale jak próbuje sobie poradzić z tą przeszłością i z tym systemem, którego był częścią.
To rzeczywiście bardzo podobnie jak w Mr. Lovermanie z tymi właśnie krótkimi przenosinami z jednej głowy do drugiej głowy, właściwie z jednej perspektywy do drugiej. No i z tego, co mówisz, to no nie wiem, mnie się może wszystko kojarzy z Shirley Jackson, ale, ale pomyślałam sobie, że właśnie ta książka, mimo że jest o duchach, to nie jest zbyt straszna i właśnie cała ta groza wynika raczej takich bardzo rzeczywistych i bardzo namacalnych rzeczy, bardzo namacalnych napięć, które się pojawiają w naszym świecie, a nie z tych paranormalnych zjawisk.
Tak, ale duch jest jak najbardziej prawdziwy.
Ja to rozumiem,
tak. Tak, on jest prawdziwy. I to też jest bardzo ważna kwestia, którą główna bohaterka musi sobie przepracować, bo duch, który nawiedza księgarnię, to jest duch wiernej klientki Flory, która utrzymywała, mimo bycia białą kobietą, że jest rdzennego pochodzenia. Mm-hmm. I w związku z tym bardzo wiele napięć pojawiało się między właśnie Florą, a całą społecznością indygenną w Minneapolis. Było bardzo wiele tarć, bardzo wiele napięć i to też jest bardzo ważny element tej książki, właśnie to spotkanie białego człowieka z rdzenną kulturą i tego, jak wykorzystywana jest właśnie kultura rdzennych Amerykanów przez białych Amerykanów i tego, jak te dwa światy się spotykają i czasami prowadzi to do napięć, które trwają nawet po śmierci. I to znowu dosłownie i w przenośni, bo ta historia wywłaszczania ziemi, zabierania dobytku, mordowania, zamykania rdzennych Amerykanów w rezerwatach, to przenosi się na jakieś takie później mniejsze interpersonalne relacje w latach, kiedy już niby wszystko sobie przepracowaliśmy, a zostają jakieś takie bardziej subtelne kwestie do wyjaśnienia, typu na przykład właśnie zawłaszczenie kulturowe albo wykorzystywanie jakieś takie tokeniczne postaci rdzennych Amerykanów, albo jakieś takie bardzo powierzchowne interesowanie się literaturą czy sztuką rdzennych Amerykanów. Więc to jest bardzo tak sprytnie połączone, nie zawsze na tak bardzo na serio, bo nasza główna bohaterka ma do siebie sporo dystansu i potrafi się też z wielu rzeczy śmiać, ale to są takie kolejny taki duży temat, który tutaj w tej książce się pojawia.
Super, to brzmi bardzo ciekawie, jak tak teraz o tym opowiadasz, to słuchaj, zachęciłaś mnie, muszę powiedzieć.
Tak, no to jest świetna książka właśnie ze względu na to, że myślisz sobie właśnie ten moment tego po prostu zatapiania się w książce, która jest o innych książkach i właśnie to też jest temat tego, jak literatura może nam pomóc w trudnych czasach i jak to robi, bo robi to i jak słowo może być jakąś taką podporą w trudnych chwilach. Więc no znowu ta przyjemność płynąca z czytania książki o książkach, no kto z nas książkofilów tego nie lubi, ale z drugiej strony jest tutaj też trochę więcej tych przeróżnych tematów zamkniętych właśnie w całym trudnym roku. No nie omówiłam jeszcze pandemii, no ale właśnie pisanie o pandemii, kiedy się to tak czyta, to się myślisz sobie, retyno, tak było. Tak było i to jest dosyć takie dziwne i dosyć takie abstrakcyjne, ale
Ale już się pojawia. Ja już też tłumaczyłam o pandemii, więc to już jest ten etap, gdzie pandemia na stałe weszła do literatury.
Tak, tak. I właśnie do tego, jak ta pandemia, nie tylko co się wtedy działo, ale też co to powodowało w relacjach międzyludzkich. Albo jak wpłynęła na nasze poczucie bezpieczeństwa. No więc to wszystko jest tak wymieszane. Wszystkie te elementy są bardzo sprytnie wymieszane, bardzo sprawnie i tak, że po prostu tę książkę się czyta rachciach.
Podoba mi się, że użyłaś słowa wymieszane. Ja zaraz będę z niego korzystać, kiedy przejdziemy do następnej i ostatniej na dzisiaj książki. Tylko jeszcze chciałam powiedzieć, bo mówiłaś, że nie będzie o tłumaczeniu, bo książka nie została przetłumaczona, ale chciałam powiedzieć o tytule, nad którym zaczęłyśmy się zastanawiać i się głowić. To jest taki nieoficjalny konkurs, teraz ogłaszam dla słuchaczy i słuchaczek, bo mamy The Sentence, tytułowe zdanie, i wyrok jednocześnie. Mówiłaś o tej kryminalnej przeszłości, o tym też, nie wiem w sumie dlaczego ten duch tam się pojawia, no ale też często to się tak kojarzy, że to jest jakiś wyrok za coś zrobionego za życia, że po śmierci nawiedzasz pewne
albo
miejsce.
Albo za coś, czego się nie zrobiło
albo
za życia.
Albo za coś, czego się nie zrobiło. Dobra, to już jakaś wskazówka. No ale też to zdanie, ta literatura, to słowo, o którym mówiłaś. No i jak to teraz oddać po polsku? To jest zagwozdka, nad którą się zastanawiamy od kilku dni. Lubimy tak spędzać czas po pracy. I wy też możecie w tej chwili pomyśleć nad tym, chyba, że już się szykuje jakieś oficjalne tłumaczenie.
Ja
i
nic nie wiem,
nic
ale
o tym jeszcze
za chwilę...
nie wiemy.
Ja po prostu, Rzymanek żyjąca pod kamieniem, za chwilę jakaś czujna słuchaczka powie, ale to już jest w planach wydawniczych gdzieś tam.
No więc... liczymy na to i wtedy się przekonamy, jak będzie brzmiał ten polski tytuł.
Tak, no z jednej strony właśnie, nie, po prostu już polecam. Już skończę, bo już bardzo wiele powiedziałam. Książka mi się bardzo podobała. Czytajcie. Następny w kolejce jest The Night Watchman. To jest książka, za którą Louise Erdrich dostała Pulitzera. Niedawno. Będę czytać. Dobra, no i co?
No dobrze, to teraz przechodzimy do mojej ostatniej powieści. To jest Georgi Gospodinow, powieść naturalna, w przekładzie Marty Chorzewskiej. No i jak wiecie pewnie, albo nie wiecie, kochamy Georgiego Gospodinowa. Jego fizyka smutku zachwyciła na początku Paję, a później obie czytałyśmy Schron przeciwczasowy. I to jest najwspanialsza na razie z powieści Gospodinowa, które czytałam. Ale powieść naturalna też ma w sobie coś. I teraz myślę, że powinno się pojawić to, dlaczego powiedziałaś, że to jest książka o klozetach.
Hej, to nie jest tak, że teraz wprowadzam Georgiego Gospodinowa do klozetów. Oczywiście to jest tylko taka trochę zabawa pewnego rodzaju konwenansami albo obrazami, które pojawiają się tak. w tych książkach, które pozwalają nam wejść głębiej. No, z Dziedersa zrobiła się wielka opowieść o postaciach, których można nie lubić i które wpływają na to, jak odczytujemy wszystko inne. Duchy okazują się nie tylko duchami, tylko są też jakąś trudną przeszłością albo nieprzepracowanymi relacjami. A klozety?
A klozety są bardzo ważną częścią powieści naturalnej. To ja wrócę na chwilę do tego słowa wymieszane, którego użyłaś przed chwilą i do którego miałam nawiązać, bo to jest właśnie taka powieść, która jest bardzo fragmentaryczna i która się składa trochę z takich wymieszanych elementów, która ma częściowo budowę szkatułkową, która częściowo każe nam się domyślać, jak właściwie te poszczególne elementy są ze sobą połączone. Jest tutaj wydawca, który nazywa się...
już to jest meta.
Georgi Gospodinow. Trafia na manuskrypt napisany przez innego Georgiego Gospodinowa, który opisał jakąś część swojego życia, przede wszystkim w związku z rozstaniem z żoną. No i to jest ten główny element, główny trzon powieści, czyli właśnie notatki, zapiski tego człowieka, którego małżeństwo się rozpada, który jest pisarzem, który próbuje stworzyć powieść, wielką powieść, I to ma być powieść, przynajmniej takie są przymiarki do tego, bo w całym tym trakcie tej historii właściwie ta powieść zaczyna powstawać dopiero na końcu, ale w tych przymiarkach właśnie poznajemy jakieś takie intencje, takie jakieś ideały literackie tego twórcy. No i właśnie on chciałby, idąc tropem Flauberta, stworzyć taką powieść, która właściwie nie będzie miała fabuły, która będzie się broniła samą jakąś taką wewnętrzną siłą oddziaływania. No i właśnie, no i trochę tak jest z tą powieścią naturalną, że ona właśnie taka jest. Właśnie trudno jest bardzo opisać tę fabułę, chociaż no śledzimy te losy tego małżeństwa, tego mężczyzny, który musi się rozstać z żoną, wyprowadzić z domu, zostawić swoje koty, podzielić.
O nie.
Prawda? No to było smutne bardzo. Ale też znajomi dzielą się, wiadomo, jak w takim przypadku na tych, którzy
idą za żoną.
Idą za mężem, chociaż też z niektórymi właściwie już nie ma o czym rozmawiać, bo została zerwana ten układ idealny, gdzie był mąż, żona i ich znajomi. Więc no, cały ten świat trochę się rozpada i on szuka tego schronienia w literaturze, szuka też tego schronienia w przeszłości, więc mamy tu też takie notatki z czasów dzieciństwa. Myślę, że dzieciństwo to też jest taki dla Gospodinowa bardzo ważny i bardzo charakterystyczny temat. Byłyśmy zresztą podczas festiwalu Konrada na spotkaniu z Georgiem Gospodinowem, to znaczy Paja była na całym, a ja byłam na końcu, bo nie zdążyłam, ale może coś zaraz powiesz więcej na ten temat, ale wtedy, kiedy weszłam, to autor opowiadał właśnie o dzieciństwie i o kraju dzieciństwa, o tym, że to jest taka kraina, do której my z jednej strony lubimy wracać, z drugiej strony nie mamy już do niej dostępu jako dorośli ludzie, no ale potem na starość jesteśmy coraz bliżej tego dzieciństwa i to może być coś dobrego, ale może to też być coś przerażającego, więc to różnie z tym bywa. No i to dzieciństwo właśnie jako kraina, jako coś, co jest jakąś taką naszą ucieczką, ale też wpędzane w nostalgię i takie poczucie, że już nic nigdy nie będzie takie jak w dzieciństwie i my nigdy nie będziemy się czuć tak pewni, tak kochani i tak beztroscy jak w dzieciństwie. To też jest ważny element tych fragmentarycznych bardzo zapisków.
Ja z tego spotkania mogę dodać w kontekście tej książki, że Georgi Gospodinow, ta książka była taką odpowiedzią, jak sam powiedział, na sytuację polityczną, która miała miejsce w latach 90. Po upadku Związku Radzieckiego w Bułgarii wszyscy zaczęli się rozwodzić. I to było takie bardzo powszechne zjawisko, ten rozpad małżeństwa był zauważalny, to było coś, co dotyczyło bardzo wielu osób i to często był rozpad małżeństwa, który wynikał właśnie z różnic światopoglądowych, z jakiejś wizji przyszłości i wizji przeszłości, z różnic politycznych, z napięć w rodzinie, tego, że często małżonkowie donosili na siebie nawzajem i teraz po zmianie ustrojowej to nie pozwala już nam dalej żyć jako małżeństwo, więc to był taki bardzo ciekawy fakt, o którym opowiadał na tym spotkaniu, który ma tutaj również, jest próba jakby go zinterpretowania i ujęcia jakoś w jednostkowej historii ma miejsce tutaj w tej powieści naturalnej.
Tak, no i widzisz, to wszystko się tu zgadza, a oprócz tego jest tutaj o klozetach i ja nie żartuję, to naprawdę jest bardzo ciekawy i ważny temat i z jednej strony jest właśnie potraktowany oczywiście w pewnych kontekstach trochę żartobliwie, a z taką może żartobliwą powagą, ale z drugiej strony te klozety i to, co one sobą reprezentują w ludzkim życiu, w społeczeństwie, to jak są przemilczane często właśnie potrzeby fizjologiczne i to, gdzie się je załatwia, to jest coś naprawdę odkrywczego i naprawdę fascynującego, więc ja tak trochę się z ciebie śmiałam, ale tak naprawdę Klozet tutaj, myślę, zajmuje poczesne miejsce w tej powieści i to byłby całkiem niezły element, żeby go wyeksponować w tytule odcinka, więc możemy się zgodzić na ten alternatywny tytuł, że jest w porządku. Jest tu też sporo o muchach, na przykład traktat o muchach tutaj też się pojawia. Więc no, Gospodinow naprawdę bierze bardzo nieoczywiste elementy i splata je ze sobą w jakiś taki sposób, że naprawdę dobrze się to czyta. Ja przeczytałam tę powieść, ona nie jest zbyt długa, ani zbyt obszerna, więc przeczytałam ją w jedną spokojną niedzielę.
Hurra, które wreszcie!
Które wreszcie przed nami, miejmy nadzieję. Tak o tym mówię, bo nie wiem, czy z mojej opowieści wynika w ogóle jakiś obraz, jaka to jest książka i czy zdołałam kogokolwiek przekonać, ale naprawdę właśnie to była taka książka, w której mimo całej tej dziwności i fragmentaryczności udało mi się na cały dzień zatopić i Gospodinow jest takim pisarzem, który naprawdę daje radę z takimi założeniami, z takimi tematami, z tak nieoczywistą formą, jest świetny.
Super, no właśnie, bo to jest piętrowe. Mówiłaś o tej powieści szkatułkowej i też właśnie, że to jest takie meta, że mamy Georgiego Gospodinowa, wydawcę, Georgiego Gospodinowa, pisarza, który pisze o sobie, więc tych Georgii Gospodinowów robi się nam tutaj strasznie wiele.
Tak.
I też, no w sumie jest to książka o książkach, znowu wracając tak. Do Louise Erdrich i tego, co ta literatura robi z nami, ale też co sama literatura robi w literaturze, w sensie co się dzieje z książką, kiedy pojawiają się w niej inne książki. Znaczy oczywistym jest, że książka żadna nie żyje w próżni, że czerpie z mniej lub bardziej oczywistych rozwiązań, schematów, prawideł, które rządzą danym gatunkiem, no ale czasami tej literatury w książce jest więcej i jest ona albo też bohaterką, albo wpływa na interpretację, albo sama stanowi w inny sposób jej ważną część, więc to też jest taki ciekawy element. Tutaj pojawiają się początki powieści.
Tak, właśnie chciałam to wtrącić.
Prawda? To ja tylko powiem, że pojawiają się początki powieści, a ty powiedziałaś, kiedy zaczęłaś opowiadać nam o tej książce, że początek tej powieści Georgiego Gospodinowa pojawia się właściwie na końcu. Czekaj, nie pomieszałam tego? Tak. Że dopiero on pod koniec...
Ten drugi Georgii Gospodinow, bo teraz na chwilę się zgubiłam wśród tego tłumu Gospodinowów.
Czyli mamy początki powieści na początku, a początek rzeczywistej powieści, która jest tworzona przez Georgiego Gospodinowa, autora, bohatera, jest
pojawia
na końcu.
Się na końcu i ta początek tej powieści tak naprawdę skutkuje też tym, że rozpoczyna się ta historia, którą opowiada powieść naturalna.
Tak. Słuchajcie, więc jest piętrowa. Myślę, że to jest książka też dla wielbicieli zagadek i osób, które chcą się trochę też pobawić, gdzie ja teraz jestem, na jaki poziom weszłam i o czym teraz jest mowa, więc to też jest swego rodzaju taka przyjemność, która płynie z czytania.
Tak, to na pewno. Nie wiem, mogę przeczytać na koniec jakiś fragment?
Ja myślę, że możesz.
Mogę?
Tak.
Dobrze.
Masz już wybrany?
Tak.
O!
To ja przeczytam fragment o filmach, a nie o książkach na odmianę.
I nie o klozetach.
I nie o klozetach. Chociaż nie, literatura też tu się pojawia. No to i o kinie, i o literaturze. Jestem w ciąży, powiedziała żona tamtego wieczoru. Nic ponadto. Kino i literatura proponują dwa warianty reagowania w takiej sytuacji. A. Mężczyzna jest zaskoczony, ale szczęśliwy. Patrzy głupawo, podchodzi, obejmuje ją. Ostrożnie, żeby nie uszkodzić dziecka. Nie wie, że jest jeszcze tylko garstką komórek. Niekiedy przystawia ucho do brzucha. Za wcześnie, żeby kopało. W bliskim planie oczy kobiety, głębokie i wilgotne, już macierzyńskie. B. Mężczyzna jest nieprzyjemnie zdziwiony. Już od początku było w nim coś odpychającego i właśnie teraz, w momencie, gdy się dowiaduje, dwulicowość wychodzi na wierzch jak czerwona kreseczka w teście ciążowym. Źle ukrywa swoje rozdrażnienie, nie chce dziecka, okłamywał tę kobietę. W bliskim planie oczy kobiety. Więc Emma wróciła do domu, nie zdjęła płaszcza, usiadła naprzeciwko mnie i najzwyczajniej w świecie powiedziała: jestem w ciąży. Nie było potrzeby, żeby uściślała z kim. Nie spaliśmy razem od blisko pół roku. No i tyle. I tym dramatycznym akcentem zakończę opowieść o powieści naturalnej. Aczkolwiek koniec i początek są względne, więc może to być dla was, moje zakończenie może być dla was początkiem przygody z tą powieścią Georgiego Gospodinowa.
Bardzo mi się podobał ten fragment. Tutaj właśnie tak wraca to do tego, że literatura albo w ogóle sztuka, albo dzieła sztuki pozwalają nam na jakieś, prawda, ramy, wyznaczają nam jakieś ramy zachowań, dzięki którym możemy sobie lepiej lub gorzej radzić z rzeczywistością.
Bardzo a czasem zawodzą w niektórych sytuacjach.
Tak jak tutaj, prawda? Tak. Więc bardzo, bardzo, bardzo fajny fragment. Dziękuję ci, że go przeczytałaś. Bardzo ci dziękuję za opowieść o tych dwóch książkach. Mr. Loverman, Bernardine Evaristo i Georgi Gospodinow, Powieść naturalna. Ja przypomnę wam, mówiłam o Louise Edrich, The Sentence. Książki oczywiście, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo dziękujemy wam za uwagę. Zachęcamy was do ćwiczeń interpretacyjnych na różnych książkach, nie tylko na tych, które wam tutaj podsunęłyśmy. I oczywiście życzymy wam przyjemnej lektury z przeróżnych książek, których akurat czytacie. Być może w przyszłości którąś z nich będzie jedna z tych, które dzisiaj omówiłyśmy.
Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielicie się swoimi opiniami, komentarzami, zostawcie nam jakąś wiadomość na naszych mediach społecznościowych, a tymczasem żegnamy się z wami i do usłyszenia.
Do usłyszenia.